Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Witamy Państwa w kolejnym już podcaście Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzisiaj można powiedzieć, że odcinek specjalny, bo nawiązujemy do odbywającej się właśnie akcji 12 już Narodowego Czytania. Pan prezydent zachęca co roku do czytania wybranej pozycji, a dziś jest to pozycja, która do naszej etnograficznej duszy można powiedzieć, że troszkę nawet gra, bo jest to Nad Gniemnem, gdzie wiele opisów, które za chwilę będziemy sobie analizować, znajdziemy życia ludowego, które... Wydaje mi się, że ciągle jeszcze jest w jakiejś orbicie zainteresowania etnografów i etnografek, chociaż coraz różniej z tym jest. I ze mną w studiu etnografki właśnie, Agnieszka Grabowska i Małgorzata Kunecka, które są równocześnie kuratorkami naszej wystawy najnowszej pod tytułem Dzieciństwo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy usłyszałem o tej akcji, pamiętałem Nad Gniemnem z powodu lektury szkolnej, która, no, co tu wiele ukrywać, jest jedną chyba z trudniejszych pozycji do przyswojenia z powodu tych bardzo długich opisów, które wszyscy pamiętamy. Ja nie wiedzieć czemu pamiętałem tylko opis fizycznie Niemna, no ale właśnie z jakiegoś powodu ta przyroda utkwiła mi w głowie, a nie tylko, bo przecież Eliza Orzeszkowa, pisząc Nad Gniemnem, zresztą na zamówienie, można powiedzieć, że pisała je na żywo, pracując na swoim materiale, więc poniekąd była trochę etnografką.
Można tak powiedzieć, zwłaszcza, że była w terenie, co znaczy pisała o miejscu, w którym spędziła dość długi czas i opisywała je, chociaż pozostaje pytanie, na ile to był opis taki wyidealizowany, a na ile rzeczywiście taki etnograficzny materiał. No bo pamiętajmy, że to były czasy pozytywizmu, gdzie ta wieś też była takim centrum zainteresowania wielu pisarzy, literatów, ale bardzo różnie była przedstawiana, no choćby zestawiając Nad Gniemnem z nowelami takimi jak Janko Muzykant, no to mamy zupełnie inny ten obraz wsi i tego dzieciństwa na wsi również.
Patrząc na korespondencję Orzeszkowej, która na szczęście się zachowała, ja tutaj wychwyciłem takie zdanie. Tę zaś powieść tu napisać muszę koniecznie. Tym koniecznie, że rozwija się na tle natury i ludu tego miejsca. Myślę, że ciągle mając przedmioty przed oczami, lepiej je piórem ogarnę i uplastycznie, więc chyba jednak miała przekonanie przedstawiania tej rzeczywistości 1:1.
No tak, ale chyba w nurcie takim pozytywistycznym, czyli ten lud, ta praca u podstaw, czyli taki ten pierwotny element, od którego należałoby kształtować jakby i wpływać na społeczeństwo. Myślę, że to też jest istotne, że ona jednak była zaangażowana i wierzyła w to, że jakby taki sposób podejścia ma znaczenie i że się uda.
To nawet nie chodzi o to może, że była to powieść z tezą. Zresztą wiemy z listów Orzeszkowej, że ona się rozrosła troszeczkę wbrew pierwotnym planom. Miała być początkowo krótsza, ale raczej może powieść z przesłaniem.
No właśnie, ale Eliza Orzeszkowa zdecydowanie można powiedzieć, że była jak na tamte czasy kobietą nowoczesną i chyba w dzisiejszym świecie by się odnalazła, bo tak jak Agnieszko mówisz, no, musiała mieć w pisaniu tej powieści jakiś zamysł, biorąc pod uwagę jej życiorys. Warto tutaj wspomnieć, że była bardzo aktywnie zaangażowana w walkę o prawa kobiet, o prawa ludzi w ogóle, też pracownicze. Z jednej strony mówiła, że te opisy są obiektywne, ale z drugiej strony widać tam kilka takich postaci, którymi za chwilę zajmiemy się bliżej, które jasno wskazują, że jakieś modele stworzyła na potrzeby swojej powieści i tymi modelami chciała jakąś bardzo konkretną, pedagogiczną opowieść przekazać. Ale zanim o tym, to ja bym chciał się jeszcze przyjrzeć temu, w jaki sposób Orzeszkowa już na początku powieści ukazuje wieś. Wieś, która jest zlokalizowana gdzieś na dzisiejszej Grodzieńszczyźnie, czyli dzisiaj na terenach Białorusi, niedaleko właśnie Niemna, w sumie bardzo blisko do granicy, obecnej granicy z Polską.
Justyna szeroko otwartymi oczami dookoła siebie patrzała. Znajdowała się teraz w samym niejako wnętrzu okolicy, spajającymi ją dróżkami i ścieżkami postępując. Kilkadziesiąt domów, które okrążała, albo przez których dziedzińce i ogrody przechodziła, zamieszkiwało kilkaset istot ludzkich, które wszystkie u końca tego dnia pogody i pracy wysypywały się na zewnątrz. Mnóstwo kraciastych spódnic i kolorowych kaftanów kobiecych migotało wszędzie. Na dziedzińcach, wśród ogromnego gdakania kur, kobiety cienkimi głosami do nocnych siedlisk zwoływały domowe ptactwo. Inne siedziały na zagonach, pieląc warzywo. Inne jeszcze szły z wiadrami wody na ramionach albo w wielkich fartuchach niosły dzikie zielsko Albo przed domami myły domowe statki, albo przy grzędach rwały do koszów liście, sałaty, lebiody, buraków. Jednokonne i dwukonne pługi, na szeroko rozkraczanych włokach położone, wracały z pola, a idący za nimi mężczyźni, starzy i młodzi, w kapotach i surdutach, w wysokich butach i bosi, w czapkach małych i zgrabnych, albo wielkich i kosmatych, pokrzykiwali na konie, z daleka zamieniając się urywkami rozmów. Z łąk albo od łanów pastewnych roślin powracający pobłyskiwali kosami, albo wznosili w powietrze zębiaste profile grabi. We wnętrzu domów huczały obracane żarna i stukały krosna. Na każdej drodze, za każdym płotem, ożywał się tętent koni, które chłopcy wyprowadzali na nocną paszę. Jedne z nich biegły luzem, na innych jechały bose niedorostki, w płóciennych ubraniach i z rozweselonymi twarzami pod zsuniętymi na tył głowy daszkami starych czapek. Na każdym dziecińcu szczekał lub bawiąc się z dziećmi wesoło skomlił jakiś mucyk, żuczek, sargas, wilczek, których imiona głośno przez dzieci wykrzykiwane rozlegały się daleko. Pod gęstymi warzywami śmigały bure i czarne koty. Butne koguty z płotów i gałęzi rzucały światu przeciągłe dobranoc. Stada kaczek powracających z rzeki wylatywały zza góry i z krzykiem padały na trawy. W wiśniowych gajach dziewczęta podskakiwały ku okrytym jagodami gałęziom, a w pobliżu tych miejsc cienistych niejeden pług zatrzymywał się na chwilę i niejedna koza z brzękiem wikłała się wśród gałęzi, gdy jej właściciel pochylał głowę. Nie wiadomo, czy ku zerwanej wiśni, czy ku uchu dziewczyny, rumieniącemu się pod wytkniętą we włosy nagietką. Czasem, pod ścianą domu, kilka podstarzałych kobiet siedziało na długiej ławie, gwarząc spokojnie, z bezczynnie na kolana z opuszczonymi rękami. Czasem na koniu, prowadzonym do kuźni, przesunęła się postać młodzieńcza, tak wysmukła i zgrabna, jakby przez natchnionego snycerza wykuta, z doskonale pięknymi liniami ogorzałego i przez słońce pozłoconego profilu. Czasem siwowłosy starzec powoli przeszedł pod szeregiem wysokich lip. Lecz w ogólności był to rój ludzki, do roju pszczół podobny, ciężki i własnoręcznie pracujący, w grubej odzieży, z grubimi rękami, z ciemną ogorzałością na twarzach i z potem na czołach. Nie ponury jednak. Owszem, tu i ówdzie rzucający w powietrze wypuchy śmiechów kobiecych, młodzieńczych, dziecinnych. Pieśni zaczynane i przerywane pracą wzbijały się jedną lub kilku notami i milknąc tu odzywały się ówdzie. To bliżej, to dalej, to skoczne, to tęskne, aż pojedynczy męski głos jakiś przerwał wszystkie inne i rozgłośnie na dziedzińce, ogrody i aż pola rzucił strofę tej samej pieśni, którą niedawno wygwizdywał idący za pługiem Jan.
W opisie tym widzimy pracującą wieś. Mi się tak rzuciło w oczy, że tam jest mniej więcej symetrycznie przedstawiona praca kobiet i mężczyzn. Ale jest to taka praca radosna, można powiedzieć. Nie jest to jakiś ciężki znój, nie są to ludzie, którzy od tej pracy woleliby uciec.
Dokładnie. Ja też mam wrażenie, że to jest taka wręcz sielanka, harmonia. Rzeczywiście jest to plastycznie opisane. Mamy i dźwięki, i zapachy. To jest taki opis wsi latem albo wczesną jesienią, bo mamy i warzywa, tam i żaden fragment tego opisu, tego w zasadzie nie pokazuje żadnych takich problemów wsi. To jest wszystko przedstawione jako taki jeden organizm, który sobie harmonijnie pracuje.
Taka trochę symbioza też, ta radość tej pracy pokazuje taką jakby zgodę też z tą naturą, że oni jakby współgrają ze śpiewem na ustach, z radością. Przypominam sobie teraz żniwa, z tych opisów wiążą te snopy, jedzą to jedzenie przynoszone na pole i wszyscy są radośni. Tak jak Małgosia mówi, no, pokazany jest też ten taki fragment, w sumie jeden z najbardziej istotnych w życiu wsi, no, ale nie mówi się o biedzie przednówkowej, nie mówi się o tym, ile wysiłku kosztowało to, żeby przygotować się na ten okres zimowy i tego przedwiośnia, o tej ciężkiej pracy też później w domu, no i też o pracy dzieci, bo te dzieci tutaj też w tym opisie są pokazane.
Których jedynym właściwie zajęciem w tym momencie jest zabawa z psami, więc też widać, że
dokładnie.
To życie jest...
A wiemy, że tak nie było. Wiemy, że tak nie było i że dziecko na wsi, tutaj akurat jeżeli odnosimy się do czasów, kiedy Orzeszkowa pisze ten tekst, to bohater naszej wystawy, Janek, mniej więcej to jest ten sam czas. Wiemy o tym, że ta praca zupełnie inaczej wyglądała i to życie dziecka nie było usłane różami i nie było pachnące i nie było sytych brzuchów i ciepłych butów, tylko no, wyglądało to zgoła inaczej.
Tutaj mamy jeszcze w tym fragmencie, oprócz tych dzieci bawiących się z psami, tych chłopców wyganiających konie na pastwisko, na nocną paszę, tak jest napisane. No i tutaj oni robią to jakby z przyjemnością, tak wynika z tego fragmentu. Natomiast pamiętajmy, że pastuch koni to był taki pastuch, który stał najwyżej w hierarchii tych wszystkich dzieci i wypasających różne zwierzęta. Zanim on doszedł do tego miejsca w swojej karierze, to musiał wcześniej paść krowy, gęsi, może jeszcze jakieś inne zwierzęta, ale generalnie na tym pastwisku też to wcale nie było tak sielankowo, jak nam się czasem wydaje, tylko tam panowało coś w rodzaju fali. Tam była hierarchia, pewna taka podległość i działy się naprawdę rzeczy, no po prostu przemoc, przeróżne sytuacje, które no, nie współgrają z tym opisem, który mogliśmy usłyszeć. Zresztą na naszej wystawie też poświęcamy tematowi pasionki jako głównego dziecięcego zajęcia w tym czasie trochę miejsca i powołujemy się tutaj na jeszcze inną książkę, współczesną książkę Chłopki.
No cieszę się, że zaczęłaś, bo właśnie kiedy wspominałaś o tej scenie wyprowadzania koni na pastwisko, to mi to się od razu właśnie skojarzyło z tymi opisami, które na waszej wystawie są zawarte w formie nagrań audio do odsłuchania. Wy to tam nazywacie pasionką i faktycznie ta pasionka dotyka jakby dużej skali zwierząt i ewidentnie widać, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że był jakiś taki system, jakaś gradacja względem tego dziecko, w jakim wieku, jakimi zwierzętami się mogło zająć. Ale nie wiem, czy to miało takie podstawy praktyczne, w sensie siły potrzebnej do tych zwierząt?
No tak, praktyczne, ale też myślę, że to jest taka, no wypasanie koni to jest już większa odpowiedzialność. Koń na wsi to jest zwierzę bardzo ważne. Też drogie, jakby cenne, więc żeby zasłużyć sobie na wypasanie koni, które zresztą były dosyć chyba, wydaje mi się, przynajmniej z moich wakacji na wsi, najprostsze do obsługi. To zawsze krowa wchodziła w miedzę, chociaż ja sama nigdy nie wypasałam, ale widziałam, że z nimi zawsze był problem, trzeba je było tam przekładać z łańcucha, przesuwać i tak dalej. Więc myślę, że to też jest kwestia tego, że już jak byłeś wysoko w tej hierarchii, na pewno potrafiłeś i jeździć konno i koniem się zająć, to wtedy konia mogłeś, że tak powiem, wypasać. Natomiast dzieci na wsi tak naprawdę, co może teraz wydawać się bardzo dramatyczne z naszego punktu widzenia teraz, rodziców w ogóle, że dzieci chodziły do pracy już w wieku 5 lat, czyli musiały najpierw zajmować się bardzo małymi zwierzętami, typu kaczki i gęsi. To są też takie zwierzęta gospodarskie. Może, no nie chcę mówić, że o jakimś takiej...
No na pewno jakaś hierarchia tych zwierząt przekładała się na hierarchię tych pastuszków. To znaczy ta kura na pewno stoi niżej w hierarchii, czy gęś niż koń. Więc można powiedzieć, że ten chłopak tutaj przedstawiony, który jest pastuchem konia, no to ma takie bardziej prestiżowe zajęcie. I na pewno stoi wyżej w hierarchii. Również dlatego, że jest starszy. No on ileś lat pewnie wcześniej musiał się napracować, żeby dojść do tego punktu. A małe dzieciaki, które wychodzą z tymi gęśmi, czy mordują się z tą krową, żeby ona właśnie nie weszła sąsiadowi w szkodę, no mają po pierwsze dużo trudniejsze zadanie, a po drugie są pewnie tematem żartów, kpin tych starszych kolegów czy starszego rodzeństwa.
No mi się wydaje, że to też może być po części wiele mówiące i znaczące, że z jednej strony te dzieci są... Wydaje mi się, że można użyć słowa idealizowane w tej powieści, a w każdym razie ich dzieciństwo jest idealizowane, ale z drugiej strony wśród tej licznej grupy pastuszków no jednak znalazł się w tym konkretnym miejscu ten, który stał w hierarchii najwyżej, jak nam to wychodzi, czyli o wszystkich innych pominięto w tym momencie.
Tak, pominięto szczególnie, że tak jak Małgosia już wspomniała, ta pasionka, która była też oceniana przez społeczników tamtych czasów, którzy widzieli jakby w pasionce nie tylko takie fizyczne wykorzystywanie dzieci do pracy, które na tej pasionce no, ulegały różnym wypadkom, głodowały, odmarzały im stopy, ale były też wykorzystywane seksualnie, były bite właśnie przez starsze dzieci. To jakby zauważano też to, co może bliskie jest Orzeszkowej, że ta pasionka jest taka degeneracyjna. To znaczy te dzieci jakby zamiast z jednej strony mieć to dzieciństwo, ten czas takiego jakby dorastania w miarę spokojnie, to nie robiły nic poza pracą. To znaczy często też nie chodziły do szkoły, bo wiadomo, że tak jak na przykład nasz bohater Janek, który rodzi się w zaborze rosyjskim, tam nie ma obowiązku szkolnego, ale to nie była tylko kwestia obowiązku, ale też tego, że często nie było rodziców stać na szkołę albo nie mieli też takiej atencji i uwagi do tego, że edukacja jest ważna dla dziecka i że to jest ten czas, kiedy ono jakby powinno no, zbierać te doświadczenia nie tylko z gospodarstwa, ale również, żeby się kształciło. Dlatego od początku było właśnie przedmiotowo traktowane jako siła robocza i to im więcej dzieci, tym więcej możliwości jakby tego utrzymania tego gospodarstwa, które było traktowane jak takie przedsiębiorstwo. Tam wszyscy byli potrzebni, każdy miał swoje zadania. Czyli nawet ta mała 5-letnia dziewczynka, która zajmowała się kurami czy gęśmi, no nikt nie zwracał uwagi na to, że ona, nie wiem, może do tego nie dorosła, czy może sobie nie poradzić. No w końcu się nauczy, tak? Więc nawet są takie przykłady w literaturze, czy w tych tekstach archiwalnych na przykład, do których dotarłyśmy, że nikt się nie przejmował tym właśnie, że dziecko nie wiem, nie radzi sobie, czy na przykład nie chce iść, czy doznało jakiejś krzywdy na tej pasionce, tylko jest nadal na nią wysyłane, czyli jakby to zwierzę, które dawało mleko, mięso, pierze, jest ważniejsze dla tego gospodarstwa niż to dziecko. Dziecko jest niegotowym dorosłym i dopiero nabiera takiej podmiotowości w momencie, kiedy już wiadomo, że utrzyma się, że będzie członkiem tej społeczności, że wkłada jakby w nią jak najwięcej. Jeżeli mogę jeszcze dodać, to myślę, że to się też wiąże z tym, że umieralność dzieci na wsi, w ogóle nie tylko na wsi, ale też w mieście, w ogóle w tamtym czasie była ogromna, więc też nie przywiązywano się bardzo do tego, że to dziecko, miano to jakby z tyłu w głowy i było z tyłu głowy każdego rodzica, że to dziecko może odejść, tak, w każdej chwili. I dopóki nie minął ten taki graniczny czas, taki bezpieczny, to tak naprawdę no, mogło się z tym dzieckiem stać w każdej chwili coś złego.
Myślę, że Orzeszkowa chyba sobie musiała zdawać sprawę z tego wszystkiego, co mówisz. I to nie jest tak, że ona chciała jakoś zafałszować rzeczywistość, tylko po prostu musiała widzieć, że nie są to praktyki godne powielania, tylko raczej proponowała jakiś inny model, bo dzieci na kartach jej powieści to są właśnie te dzieci, które realizują to dzieciństwo, o którym mówisz jako to stracone, czyli to, gdzie one się raczej bawią, hasają sobie, bawią się z psami, ale również i się uczą. I na to uczenie dzieci Orzeszkowa stawia bardzo mocny nacisk na kartach swojej powieści. Tam właściwie jasno z tego wynika, że jeżeli jakakolwiek kobieta jest świadoma, że tą edukację można odebrać, to ona zdaje sobie sprawę, że jest to dar dla dziecka na na tyle cenny, że warto, żeby tą edukację otrzymało. I te kobiety mniej lub bardziej, ale generalnie wskazują dzieciom właśnie taką drogę. Uczcie się.
Mm-hmm. Ja myślę, że ty dokładnie teraz trafiłeś w punkt, bo przecież ona na pewno tak samo jak te blaski widziała i te cienie tego wiejskiego życia. Natomiast przyjęła taką taktykę, tak sądzę, odmienną na przykład, nie wiem, od tych nowelek Prusa czy Sienkiewicza, gdzie oni pisali troszeczkę epatując tym nieszczęściem, tą biedą, pokazywali takie drastyczne przypadki, na przykład związane z dzieciństwem na wsi. Raczej postarała się chyba stworzyć taką wzorcową trochę wieś w tej swojej powieści, gdzie taki model, do którego powinniśmy dążyć i dlatego może pominęła to, co było na pewno w jej odczuciu jako społeczniczki no nie do zaakceptowania, że dzieci były swego rodzaju niewolnikami w niewoli tych zwierząt, które pasły i na przykład w związku z tym musiały zrezygnować z nauki w szkole. Dlatego być może w tej jej wsi tego nie ma, to znaczy o tym nie mówimy.
Podsumowując tą część naszej rozmowy, kiedy przygotowywałem się do audycji, jedna rzecz mnie uderzyła, to znaczy ja pamiętam ze szkoły, że wskazywano na to, że pozytywizm to był właściwie początek takiej nowoczesnej myśli społecznej, gdzie właśnie stawiano na to, że człowiek musi się uczyć, musi się rozwijać, zwłaszcza w okresie dorastania, dzieciństwa i nastolęctwa. I miałem jakieś takie przeświadczenie, że pokłosie tamtego czasu powoduje, że jest już dzisiaj tylko lepiej. A okazuje się, że od początku XXI wieku, według danych KRUS, mniej więcej co roku średnia wypadków dzieci przy pracach polowych jest mniej więcej stała i oscyluje wokół 1400 przypadków rocznie. A mówimy tylko jedynie o wypadkach, czyli tej nierejestrowanej pracy myślę, że wciąż na polskich wsiach jest sporo. Posłuchajmy może teraz kolejnego fragmentu powieści Nad Niemnem, gdzie zapoznamy się z postacią, myślę, że nietypową na wsi, bo trzykrotnie zamężną starzyńską, która w rozmowie z Fabianową opisuje historię swoich, no właśnie, dzieci.
Dwie tylko żniwiarki znajdowały się na nim. Młodziutka, wiotka dziewczyna, której delikatnej twarzy nawet ciężki, całodzienny mozuł zaczerwienić nie mógł, okrywając ją tylko słabym rumieńcem i lśniącą wilgocią potu. I tęga, muskularna, prosta jak świeca kobieta, na 50 lat wyglądająca. O lat 50 można było ją posądzić tylko z powodu zmarszczek, gęsto jej czoło okrywających i ciemnej skóry, która jej drobne, chudawe rysy okrywała. Ale z ruchów sprężystych i trochę nawet nerwowych, z blasku małych, ciemnych oczu, z białości zębów, co chwilę ukazujących się zza przywiędłych warg, wydawała się prawie zupełnie młoda. Żeła prędko, z zapałem, wybornie, zabierając naraz wielkie garście żyta i tnąc je równo, nisko, przy ziemi. Jednak ile razy prostowała się i nieco w tył odgięta ściętą garść do innych, już na ziemi leżących przyłączała, tyle razy do kogoś zagadywała, z żartem zawsze, ze śmiechem, z filuternymi spojrzeniami i zamaszystymi ruchami ramion, od których sierp jej rzucał w powietrze błyskawice wesołe i częste. W białej koszuli, osłoniętej nieco skrzyżowaną na piersi chustą, w krótkiej spódnicy, w czerwone i granatowe pasy, w małym czepku z białego perkalu na siwiejących włosach, wydawała się najweselszą, najżwawszą i najrozmowniejszą ze wszystkich żniwiarek, choć była pomiędzy nimi najstarsza. Kobiety i dziewczęta odcinały się jej, czasem z chwilowym gniewem, gdy jednej dogadywała, że żnie powoli i na wyścigi z sobą wyzywała, drugiej kawalerem jakimś, który ożenił się już, w oczy kuła. Trzeciej o weselu zaraz po żniwach nastąpić mającym przypominała. Chłopcy śmieli się z niej. O zdrowie trzeciego jej męża i o to wiele jeszcze razy za mąż wyjść myśli, zapytywali. Teraz przed kilku minutami przerwała znowu pracę swoją i stojąc przed kimś na snopach siedzącym, głośno prawiła. Bo to, widzi panienka, po czym poznać głupiego? Po śmiechu jego. Kpinkują sobie ze mnie, że trzeciego męża mam. Owszem, ja temu nie winna, że mnie Pan Bóg towarzyszów życia odbierał. A takie już moje przyrodzenie, że nijak bez kochania i bez przyjaciela dozgonnego żyć nie mogę. Kiedy Jerzego, ojca Janka, ten przypadek spotkał, tu ręką w stronę zaniemiejskiego lasu rzuciła. Niezupełnie we 2 lata za Jaśmonta wyszłam. Ludzie różnie gadali. Pusta baba. Tak prędko towarzysza swego zapomniała. Owszem, bo to wy jedno wiecie, a ja drugie. Co umarłabym z tego, kiedy żyjącym w zasępie życie ubiega? Niech tamtemu Bóg Najwyższy Królestwo Niebieskie dać raczy, a my sobie z tym wiecznie kochanie przed ołtarzem zaprzysięgniem. Jedno zachodzi, drugie wschodzi, a ze smętku jak z kozła ani wełny, ani mleka. Zaśmiała się tak, że aż głowę na bok odkręcała i wnet prawiła dalej. Panienka śmieje się, owszem, a jak Boga kocham, ja prawdę mówię, bo to u mnie 2 rzeczy największy walor mają. Kochanie i dozgonny przyjaciel. Takie już przyrodzenie mam. Jaśmonta, Antolki ojca, w 10 lat po ślubie odebrał mi Pan Bóg Najwyższy. Tak samo jak po tamtym Jerzym, desperowałam, ale kiedy rok ubiegł, zdarzył mi się Starzyński ze Starzyn. Ludziom znów na języki padłam. Owszem, wy wiecie jedno, a ja drugie. Noc po dniu następuje, a dzień po nocy. Śmiech od płaczu smaczniejszy. Bieda mnie tylko była z dzieckiem. Ze Starzyńskim my jedno do drugiego chylili się jak 2 gołębie. Ale wdowcem on był, gromadę wielką w chacie miał. Z przyczyny córki mnie nie chciał brać. Bo to gdzie ja tam będę, powiada. Do 7 swoich jeszcze jedno cudze przyprowadzał. Boże Najwyższy! Nie już mnie tak bez kochania i przyjaciela dozgonnego na całe życie przepadać. Wzięłam Antolkę i do Janka ją przywiodłam. Masz tobie, synku, siestrę. Hoduj ty ją, a ona tobie do pomocy stanie. Jemu było wtedy lat 20, a jej 6. Anselm był strasznie gniewny. Dla jakiej to przyczyny, mówi? Sama dziecko swego hodować nie możesz. Zachciało się babie 3 korowaj piec. Chłopca i bez tego brud zjada, że go dopatrzyć nie ma komu. Ale Janek jak przystał do niego? Wezmę, stryjku, siestrę i wezmę. Co ma u ojczyma w poniewierce ostawać? Niech lepiej u nas rośnie, a jak troszkę podrośnie, to i nas dopatrywać będzie. Antolka, może nieprawda, że on tak mówił? Ot, jak i on. Bo to drugi odepchnąłby, a on przygarnął, na rękach ją nosił, karmił, odziewał i do mnie jeszcze przez okazję raz w raz nakazywał. Mamie powiedzcie, że Antolka zdrowa i dobrze sobie rośnie. Ot, jak i on. Antolka, może nieprawdę ja mówię? Do błyszczących, wesołych jej oczu nabiegły łzy. Rozczuliła się tak, że aż usta do płaczu skrzywiła i fartuchem całą twarz obtarła. Wysmukła Antolka jak wiotka trzcina, odgięła się z nad ziemi i obie ręce, z których w jednej sierp błyszczał, ruchem zmęczenia nad głowy wyciągając, odpowiedziała. Lepszego jak on, to już prawie na całym świecie nie ma. Żadnego jasmętku przy nim nie doznała. Chorujem razem i hulamy razem. A częściej on, co ciężkiego zrobi jak ja. Zgięła się znowu ku ziemi i stara, gadatliwa kobieta, także ku żytu zwrócić się miała, gdy żona Fabiana, rządź nie przestając, jękliwym i śpiewającym głosem swym przemówiła. A koniec taki, że pani Starzyńska, masz 2 dzieci i żadnego sama nie wyhodowałaś. W mgnieniu oka spracowana i sucha ręka Starzyńskiej oparła się na jej kłębie. Cieńszym trochę niż wprzódy głosem odkrzyknęła. Nie wyhodowałam, a najśliczniejsze ze wszystkich mam, owszem! I zaniosła się od śmiechu. Jak kukawka, z ironią zaśpiewała znowu Fabianowa.
Wysłuchaliśmy właśnie dosyć długiego fragmentu, w którym poznaliśmy historię 2 dzieci Starzyńskiej właśnie, która pierwsze dziecko Janka, nomen omen, który jest imiennikiem jednego z bohaterów waszej wystawy. Zresztą Janek pochodzi z podobnego czasu, co akcja powieści. W każdym razie Janek trafia pod opiekę. Chwilę później mamy 2 dziecko, które, no można powiedzieć, też jest przeszkodą w realizacji jakichś romantycznych planów Starzyńskiej. No i Starzyńska właściwie, ja mam wrażenie, że ona troszkę jakby czuje, że to nie jest okej, ale nie ma jakiegoś wielkiego problemu z właśnie oddawaniem tych dzieci pod opiekę. Najpierw Anselmowi pozostawia właśnie Janka i...
Mi się wydaje, że to nie do końca jest trafne, że to były romantyczne plany. Wprawdzie ona o tym trochę tak mówi, że potrzebuje tego dozgonnego przyjaciela i miłości, ale tak naprawdę to w tym jest też wiele... takiej kalkulacji zdrowego rozsądku, bo pamiętajmy, że takie gospodarstwo wiejskie to, tak jak Aga wcześniej powiedziała, to jest przedsiębiorstwo i wdowiec czy wdowa, bo Starzyńska dwa razy zostaje wdową wcześniej, tak naprawdę jest trochę skazany na klepanie biedy. Dlatego oni powtórnie najczęściej wchodzą w te powtórne związki małżeńskie, bo dopiero to gospodarstwo, gdzie jest i mężczyzna i kobieta, gwarantuje sprawne funkcjonowanie. No a że mężczyzna w tych czasach ma zdecydowanie więcej do powiedzenia i ten decydujący głos, to ona podporządkowuje się tutaj decyzji Starzyńskiego, że ona żeni się z nią tylko wtedy, kiedy nie będzie tej córki przy niej.
Tak, i jeszcze to, co wspomniałeś, że ona jakby mówi o tym, że nie ma wyrzutów sumienia, że tam trochę się waha. Myślę, że to jest też tak, że to było bardzo powszechne, że się dzieci oddawało. Nawet w pełnych rodzinach, gdzie był ojciec i matka, a tych dzieci było za dużo, albo rodzina była tak biedna, że nie mogła wyżywić. Pamiętajmy, że w Galicji, w zaborze austriacko-węgierskim, te gospodarstwa były bardzo rozdrobnione, więc wyżywić się takiej rodzinie było bardzo trudno. I to, że się oddawało dzieci na służbę, pod opiekę jakoś, to też często z tego, żeby te dzieci nie umierały z głodu i żeby te inne i rodzice mieli więcej tego jedzenia. Więc taka powszechność też panowała w takim oddawaniu dzieci. Mamy tutaj fragmenty takich ogłoszeń, które w gazetach się pojawiały. Małgosiu, jeżeli możesz.
No. Tak, to jest gazeta Kurier Warszawski, no czyli już nie wieś, ale z tego samego czasu, bo to jest 1885 rok, gdzie te ogłoszenia o tym, że ktoś ma dziecko do oddania lub też chciałby dziecko wziąć sobie, są powszechne i funkcjonują w tym dziale oddam obok na przykład ogłoszeń o tym, że oddam jakiś przedmiot albo oddam jakieś zwierzę. Na przykład ogłoszenie brzmi tak. Jest do wzięcia dziecko na własność, chłopczyk. Krucza numer 29, wiadomość w sklepie mydlarskim. To ogłoszenie sąsiaduje z ogłoszeniem o tym, że na ulicy Złotej ktoś znalazł broszkę i też można się o nią dowiedzieć i odebrać. Czyli totalnie przedmiotowe podejście do dziecka. Dziecko mające dni 8, niechrzczone, jest do oddania na własność. Wiadomość, ulica Wielka, numer 9, mieszkania 9. Lub w drugą stronę. Kto chce oddać na własność dziecko dziewczynkę od 2 do 5 lat, ładną, zupełną sierotkę do domu zamożnego, niech zostawi adres. Ale to pamiętajmy, że bardzo często to nie jest dlatego, że te matki, bo zazwyczaj matki pewnie te dzieci oddawały, są bezduszne, tylko na przykład rzeczywiście nie są w stanie zapewnić bytu. To bardzo często na przykład były dzieci służących, które też były wiejskimi dziewczynami, które trafiały do miasta. To dziecko im się przytrafiało w tym bogatym domu, gdzie często były w jakiś sposób nagabywane przez pana domu czy przez jego syna, a następnie albo mogły zostać w pracy, albo odejść z tym dzieckiem i właściwie gdzie.
No właśnie, bo mówiłem o tym, że ta Starzyńska miała takie wątpliwości, ale właściwie w momencie, kiedy słuchamy tej rozmowy, to ona już te dzieci ma jakby odchowane cudzymi rękoma. No i wydaje się, że jednak mogła mieć do tego właśnie takie przesłanki zapewniające tym dzieciom chociaż jakiekolwiek szczęście, bo mi się od razu odpala taka lampka. To znaczy Starzyński, zanim Starzyńska jeszcze była Starzyńską, to Starzyński już miał tych dzieci bodajże 7. I coś mi się mocno wydaje, że to jedno dodatkowe w tej gromadce raczej nie byłoby na szczycie tej drabiny, a raczej na samym spodzie. A wspominałyście na początku rozmowy, że te cykle roczne były dla dzieci momentami dość bezlitosne.
Tak, szczególnie właśnie te zimowe i tego tak zwanego przedwiośnia, którego teraz zresztą w pogodzie u nas nie widać, to zniknęła. Zniknęła ta pora roku. Tak, kiedy w ogóle w domu było biednie i tak naprawdę no, czekano na tą wiosnę, na to lato, kiedy można było się w jakiś sposób jeszcze tam wyżywić dodatkowo, tak? Czyli można było pójść na tak zwaną dzierżawę, zjeść jakieś jabłka z sadu.
Można było jakąś dodatkową robotę w folwarku na przykład dostać, gdzie rozliczano z dniówki, a przy okazji jeszcze pewnie coś tam wyszabrować, ale tak na dobrą sprawę, no wszystko tutaj się kręci wokół przetrwania, wokół zapewnienia bytu rodzinie i myślę, że ta decyzja Starzyńskiej tak naprawdę ona właśnie nie jest taka, tak jak dziś nam się wydaje, egoistyczna totalnie. Ona jest być może wykalkulowana tutaj, że tak naprawdę przy tej decyzji wszyscy mają lepiej i ona, i jej dzieci.
Właśnie, bo ona na koniec właściwie mówi to jasno. Nie wyhodowałam, a najśliczniejsze ze wszystkich mam. Na co Fabianowa ironicznie mówi, że jak kukawka.
Kirłowa na ziemi przysiadła i spełniać zaczęła robotę Penelopy, czyli związywanie utrzewików tasiemek, które były przyczyną upadku. Żebyś to ty, Broniu, choć na moment gdziekolwiek przysiadła. Dziecko zaśmiało się na całą kuchnię, a potem niespodziewanie z zadziwiającą logiką swej czteroletniej rozczochranej główki odpowiedziało. Kiedyż ja, mamo, jeść chcę. Masz tobie, wstając stęknęła Kirłowa. Godzinę temu przecież obiad jadłaś. Dziewczynka tym razem ramiona swe w grubych rękawach tołupka szeroko rozłożyła i bardzo poważnie usprawiedliwiła się. Kiedyż ja jeść chcę? Kirłowa z szafy wyjęła bochen razowego chleba, odkroiła zeń kawał spory, miodem posmarowała i małej podała. Ząbki jak perełki drobne i białe zatopiły się chciwie w czarnym i osłodzonym chlebie macierzyńskim, ale właścicielka ich, głośno przeżuwając i różowe policzki miodem sobie obsmarowując, nie mniej wytrwale niż wprzódy przy tołupku, tuż przy matczynym tołupku dreptała, a tasiemki jej trzewików znowu rozwiązane i wijące się w różne esy ciągnęły się za nią po ziemi. Jak tam przecież było, to było z córkami, ale co robią chłopcy? Mianowicie młodszy Boleś, którego w bawialnym pokoju co dzień na parę godzin na klucz zamykała, aby już od książki odejść nie mógł. Starszy, Staś, na pewno tam z chłopskimi dziećmi po łące czy drodze hasa i powróci z czołem pełnym guzów. Ale jemu więcej wolno, bo z promocją do czwartej klasy na wakacje przyjechał. Boleś zaś 2 lata już w drugiej klasie przesiedział i jeszcze promocji nie dostał. Zlękła się była tego ogromnie. Na rok trzeci w tej samej klasie pozostać nie wolno. Pójdzie precz ze szkoły i co ona z nim potem zrobi? Pojechała do miasta i wyprosiła, wychodziła, wyjęczała dla niego pozwolenie zdania powtórnych egzaminów po wakacjach. Powinien się więc do nich przygotować, a nie chce. Swawolny i leniwy. W ojca się wrodził. Cóż robić jednak? Napędzać dziecko trzeba, bo bez szkół zginie. Ile ją już ten chłopiec bez sennych nocy kosztował? Ciekawość, czy teraz zamknięty w pokoju na klucz, uczy się albo pustuje, wyszła do sieni, aby przez drzwi posłuchać, co się w bawialnianym pokoju dzieje. Ale w tejże chwili dał się słyszeć stuk, brzęk i na dziedzińcu tętent szybko biegnących nóg. Kirłowa, a za nią malutka Bronia i większa Ruzia na ganek wybiegły. Okazało się, że więzień, długim zamknięciem zniecierpliwiony, przez okno wyskoczył, wazon z kwitnącą fuksją stuk i za bramę uciekł. Rozległy się wołania matki i sióstr, na które przecież był głuchy, z rozrzuconymi włosami w swej przeszłorocznej, podartej bluzce szkolnej, co sił uciekając. I w ucieczce tej ukazując podarte podeszwy butów. Gdyby Kirłowa na bunt ten zrezygnowała się pobłażliwie, macierzyńska powaga jej ucierpiałaby na tym wielce. Nie pierwszy to już raz zresztą Olszynka była świadkiem podobnych skandalów. Dziewka odzieży zbiega do Goniła, który z pogardą eskortę jej łokciami odpychając, nadąsany, ale i zawstydzony do domu wrócił. Kirłowa z rozpaczą w oczach i gestach ze skrzyni stojącej w sieni i będącej składem przeróżnych rupieci gruby sznur dostała. Chodź! Z wielką powagą do syna rzekła i za rękę go wziąwszy do bawialnego pokoju wprowadziła, drzwi ze sobą zamykając. Słychać było, że mówiła tam z gniewem i krzykiem, to znowu tonem upominania i przekonywania, wyszła po chwili z twarzą w ogniu, z drżącymi trochę rękami i ustami. Widać było po niej, że to srogie mentorstwo, które zmuszona była względem dzieci swych okazywać, wiele ją kosztowało. Drzwi na klucz już nie zamykała, a na wystraszone i pytające spojrzenie Ruzi odpowiedziała. Przywiązałam go do kanapy i kazałam uczyć się. Mocno przywiązałam. Ale wnet uderzyła w nią troska nowa. Żeby tylko Staś nie zaziębił się w tak zimny dzień latając.
Wysłuchaliśmy fragmentu, który przedstawia nam Marię Kirłową i to, jak próbuje swój dom ogarnąć, w którym dzieci są, ale mimo, że one nawet wykazują chęć pomagania matce, to ona raczej widzi dla nich inne zajęcia jako bardziej wartościowe. No i znowu wracamy tutaj do tematu nauki. Ja trafiłem na opinię pani Kowalczyk, która w czasie kultury w jednym ze swoich artykułów taką postawę już podsumowywała jako figurę stworzoną na użytek historii. Ona właśnie tutaj wprowadza pojęcie Matki Polki i mówi właśnie, że to jest figura, która została postawiona jak pomnik dosłownie i ma konkretne zadania do spełnienia. wspomnienia, w tym wypadku na kartach powieści nad Niemnem. Ale właśnie, jakby uderzyły mnie dwie rzeczy w tym fragmencie. Znaczy jedno, jak duży nacisk kładzie Kirłowa na to, żeby jej dzieci... No okej, jest to jasno powiedziane, że synowie, ale tym niemniej zwraca uwagę na to, że muszą się uczyć. Ale z drugiej strony nie przebiera za bardzo w tych środkach. Kiedy jeden z synów tego uczenia za bardzo ochoty nie ma, no to fizycznie przywiązuje go do tego miejsca, gdzie tę naukę ma pobierać. No fakt faktem, że chyba ten jego model życiowy już wcześniej taki był, można powiedzieć, luźny, bo ma problemy właśnie z przejściem do kolejnej klasy, co bardzo Kirłową stresuje.
No tak, to ona jest takim archetypem matki Polki, który właśnie powstał mniej więcej w tych czasach, kiedy Orzeszkowa pisze nad Niemnem, bo to jest taki ideał wykreowany właśnie w czasach pozytywizmu. Ta matka, która jest taką dbającą, czułą, bliską, dostępną emocjonalnie, dostępną fizycznie i dla swoich dzieci odejmie sobie od ust, nie wiem, ostatni kawałek chleba. No jest też na swój sposób męczennicą, bo nawet tutaj w tym fragmencie widać, że ta Kirłowa jest umęczona. Jednemu dziecku tutaj robi jeść, drugiemu wiąże buty, trzeciego właśnie goni do nauki. Jest w tym wszystkim sama. Weźmy też to pod uwagę, że tutaj nie ma ojca, tylko ona rzeczywiście sama się użera z tymi dziećmi i z ich problemami.
Tak teraz sobie myślę, że Kirłowa, ta bohaterka, to jest też taki konstrukt, który jest u nas na wystawie przedstawiony, czyli ona jakby ma taki projekt dziecko, to co teraz mają współcześni rodzice też, którzy jakby bez względu na koszty tak dbają o tą edukację, o to wykształcenie dzieci, te wszystkie zajęcia pozalekcyjne. No samo to, żeby to dziecko się też pojawiło, to już jest jakby oddzielna historia, która też się pojawia na naszej ekspozycji. Ale to, żeby to dziecko jest takim, no nie wiem, może jakimś protoplastą w pewien sposób, takim literackim, bo ja w niej widzę na przykład to, co się teraz, co obecnie jakby funkcjonuje, czyli to takie zaangażowanie ponad siły właśnie w dziecko, które niektórzy rodzice traktują jako taki projekt.
Tutaj ona rzeczywiście, nie patrząc troszeczkę na te predyspozycje każdego z synów, zwłaszcza tego Bolka, który siedzi, a właściwie ucieka od tych książek, nie jest w stanie machnąć ręką i powiedzieć, dobrze, on do tej nauki się nie dodaje. Tylko ona się ucieka do sposobów. Dzisiaj może byśmy się uciekli do innych, nie wiem, do korepetycji, do czegoś. Ona go przywiązuje do tego krzesła. Chwyta się każdego sposobu, żeby ten swój zamysł wobec niego zrealizować, bo uważa, że lepiej od niego wie, co jest dla niego dobre.
No tak, i też to jest sprytny sposób Orzeszkowej na to, żeby pokazać, że ta edukacja jest przyszłością, jest ważna. Czyli ona w taki sposób jakby pokazuje jakąś drogę. No i myślę, że to jest, pokazuje tą jakby społeczne zaangażowanie autorki.
No tak, bo chociaż ta scena jest trochę groteskowa tak naprawdę, to pokazuje, no, że trzeba każdym sposobem do tej nauki to dziecko zapędzić, bo to jest po prostu jego przyszłość i to jest ważne. A już zwłaszcza takie dziecko, które na przykład chce się uczyć, powinno mieć to umożliwione.
Ja jakby troszkę chciałem was podpytać właśnie o te kwestie wiejsko-dziecięce, nazwijmy to, nie ukrywając, dlatego że właśnie odnoszą się one do naszej, a właściwie to waszej wystawy.
Naszej muzealnej, tak. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo fajne, że mogliśmy sobie spojrzeć teraz na to nad Niemnem inaczej, bo oczywiście czytając je w szkole średniej, najbardziej zapamiętałam te wątki romantyczne, ten wątek powstańczy i tak dalej, ale po tych właśnie wiejskich bardziej się chyba prześlizgnęłam. I teraz spojrzałam na to z zupełnie innej strony, co też pokazuje, że można znaleźć tutaj bardzo wiele różnych tematów.
Wniosek jest taki, że warto wracać do lektur szkolnych. Dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. Wszystkich państwa zachęcam do czytania lektur. Czytanie jest w ogóle taką, wydaje mi się, dobrą czynnością. Różne rzeczy podczas dnia robimy, a czytanie jest chyba takim, które można jednoznacznie zaklasyfikować na plus. Tam właściwie nie ma wad. Czytanie jest zawsze rozwijające i zawsze przynosi jakąś radość i szczęście.
Ale również słuchanie, bo możemy posłuchać naszego podcastu.
Podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dziękuję państwu i do usłyszenia, a także do zobaczenia w naszym muzeum na Kredytowej 1 w Warszawie.
Dziękujemy.
Do widzenia.